Duchu Święty współczująca miłości, dzięki Ewangelii przeczuwamy, że kochasz nas aż do głębi. Dzięki Ewangelii pozwalasz nam odkryć nieskończoną miłość Boga. Duchu Święty, pozwalasz nam zauważyć naszego Stwórcę na drogach naszej samotności. Duchu Święty, szczęśliwy jest ten, kto z ufnym sercem zdaje się na Ciebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w dniu dzisiejszym i zapraszam do wysłuchania i uczestniczenia w dzisiejszej katechezie. Rozważamy kolejne prawdy zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Mówimy o drogach prowadzących do poznania Boga i o samym poznaniu Boga według nauczania Kościoła. Treści, o których mówimy, zawarte są w pierwszym rozdziale zatytułowanym Wierzę, wierzymy. W 26 punkcie czytamy, gdy wyznajemy naszą wiarę, zaczynamy od słów wierzę lub wierzymy. Dlatego wykład wiary Kościoła wyznawanej w credo, celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu przykazań i w modlitwie zaczynamy od pytania, co to znaczy wierzyć. Wiara jest odpowiedzią na człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swojego życia. Dlatego też rozważamy to poszukiwanie Boga przez człowieka i rozważamy też objawienie Boże, przez które Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi i odpowiadamy naszą wiarą, naszą postawą. Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu i ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy. Mówi o tym Sobór Watykański I oraz Sobór Watykański II w konstytucji m.in. Dei Verbum. Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność, ponieważ jest stworzony na obraz Boży. W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się znajduje człowiek, napotyka jednak wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu. Pius XII w encyklice Humani Generis pisze: umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który jest przez swoją opatrzność czuwa nad światem i rządzi, jak i prawa naturalnego, które Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły, i gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od człowieka poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w poszukiwaniu takich prawd napotyka zdolności wynikające z wpływu zmysłów i wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny. Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem, lub przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę. Tutaj katechizm Kościoła katolickiego cytuje Humani Generis, encyklikę Ojca Świętego Piusa XII. Z tego też powodu potrzebuje człowiek światła objawienia Bożego, nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwość jego zrozumienia, ale także, by nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są dostępne rozumowi, w obecnym stanie rozdziału ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Jak mówić o Bogu? Takie pytanie rodzi się i takie pytanie również stawia katechizm Kościoła katolickiego. Broniąc zdolności rozumu ludzkiego do poznania Boga, Kościół wyraża swoją ufność w możliwość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi. Przekonanie to stanowi podstawę tego dialogu z innymi religiami, z filozofią i nauką, a także z niewierzącymi i ateistami. Ponieważ nasze poznanie Boga jest ograniczone, ograniczeniom podlega również nasz język, którym mówimy o Bogu. Nie możemy określać Boga inaczej, jak tylko biorąc za punkt wyjścia stworzenie i tylko według naszego ludzkiego ograniczonego sposobu myślenia i poznania. Wszystkie stworzenia noszą w sobie pewne podobieństwo do Boga. W szczególny sposób człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Różnorodne doskonałości stworzeń, ich prawda, dobro, piękno, odzwierciedlają więc nieskończoną doskonałość Boga. Dlatego też możemy Go określać na podstawie doskonałości Jego stworzeń, bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. Bóg przewyższa wszelkie stworzenia. Trzeba zatem nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co ograniczone, obrazowe i niedoskonałe, by nie pomieszać niewypowiedzianego, niepojętego, niewidzialnego i nieuchwytnego Boga z naszymi ludzkimi sposobami wyrażania. Nasze ludzkie słowa pozostają zawsze nieadekwatne wobec tajemnicy Boga. Mówiąc w ten sposób o Bogu, nasz język ujawnia wprawdzie swój ludzki charakter, ale w istocie odnosi się do samego Boga, chociaż nie może go wyrazić w jego nieskończonej prostocie. Trzeba bowiem pamiętać, że gdy wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą i stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo między nimi jest jeszcze większe i że mówiąc o Bogu, nie możemy określić, kim On jest, ale wyłącznie kim nie jest i jakie miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego. Pisze o tym święty Tomasz z Akwinu w swojej sumie. Bóg jest dla człowieka źródłem istnienia i jego celem ostatecznym. Ta relacja człowiek-Bóg jest relacją międzyosobową, spotkaniem się osób, osoby człowieka i osoby Boga. Ta jednak relacja ma charakter moralny. Co to znaczy? Oznacza to, że zachodzi tu konieczność powinności. Człowiek powinien być religijny. Powinien uznać także swoją zależność względem Boga i powinien uznać Go za najwyższą osobową wartość, prawdę, dobro i piękno. Powinien człowiek tak uczynić, ale nie musi, bo człowiek jest istotą wolną. Przypomina się Chrystusowe, jeśli chcesz. Bóg szanuje ludzką wolność, dlatego nie przymusza człowieka do wiary, do siebie, nie traktuje go jako przedmiot zdalnie sterowany, ale dowartościowuje to etyczne powinieneś, o którym wspomnieliśmy przed chwilą. Stąd człowiek może powiedzieć Bogu nie, non serviam. Otwartość człowieka na Boga nie dokonuje się jednak w porządku, nie dokonuje się więc w porządku natury, w jakimś skrajnym zdeterminowaniu. Sam fakt uobecnienia tej naturalnej relacji koniecznej między Bogiem i człowiekiem nie stanowi jeszcze religii, choć jest to przyrodzona postawa faktu religii. Na to, aby zaistniał fakt religii, człowiek musi te związki sobie uświadomić, osobiście je przeżyć i wyrazić w odpowiednim postępowaniu. Mówimy tutaj o kulcie, o moralności, o całej postawie, zaangażowaniu w liturgię. Religia nie jest więc czymś wyizolowanym, odseparowanym od całości naszego ludzkiego życia, lecz jest sposobem ludzkiego istnienia ku Bogu i dla Boga. Człowiek stworzony jest przez Boga, stworzony jest na Jego obraz i podobieństwo, jest powołany do uczestnictwa w Bożej naturze. Przypomina nam święty Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale. Jest z istoty swej otwarty na Boga. A jak wiemy, jak już wcześniej wspominaliśmy, osoba ludzka jest istotą relacyjną. Tutaj dokonuje się relacja człowiek-Bóg. Relacja, która odpowiada Bogu na Jego otwarcie się z miłości ku człowiekowi. Jest to odpowiedź, ale i dialog, rozmowa Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Tak zauważenie naszego bycia względem Pana Boga jest najbardziej pełnym ujęciem i argumentacją za religijnością człowieka. Religijność człowieka, która, jak niektórzy określają, jest zaszyfrowana w naszej naturze. Pragnienie Boga jest wpisane w naturę człowieka. Tak przypomina nam katechizm Kościoła katolickiego. Został on bowiem człowiek przez Boga i dla Boga stworzony. Stąd tylko w Bogu człowiek odnajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. Na przestrzeni wieków ludzie w rozmaity sposób wyrażali swoje poszukiwanie Boga. W tym poszukiwaniu ujawniał się i wciąż się ujawnia podstawowy przymiot ludzkiej natury, że człowiek jest istotą religijną. Katechizm przypomina, że człowiek z tej racji jest wolny. Może o tej istotnej prawdzie zapomnieć, może jej nie dostrzegać, a nawet odrzucać. Źródła takich postaw mogą być różnorodne. Co więc może sprzyjać i prowadzić do ateizmu, agnostycyzmu, laicyzacji? Zjawisko ateizmu nie jest tylko dziełem filozofii, ale również i literatury, sztuki, gdzie próbuje się świadczyć o nieobecności Boga, albo gdzie podkreśla się istnienie tylko zła, absurdalności oraz braku porządku w świecie. Przyczyną negacji istnienia Boga jest osobowy wybór człowieka, który chce być wolny, autonomiczny, niezależny, zamiast odkrywać w sobie Boga, tę zaszyfrowaną prawdę w naszej naturze i zamiast podlegać Panu Bogu. Prymitywne, karykaturalne przedstawienie Boga, bunt przeciw moralnej nauce chrześcijańskiej, wywołuje czasem decyzję nieuznawania Boga, który jest rzekomo przeszkodą w spełnianiu pewnych pragnień człowieka. Odrzucenie Boga może być spowodowane błędem rozumienia zła fizycznego i moralnego, na przykład wojny, kalectwa, nieszczęścia. Decydującym też czynnikiem jest tutaj ostatecznie nasza ludzka wola, która odmawia przyjęcia transcendencji Boga i sprowadza rzeczywistość do materii, do doświadczenia. Albo usuwa Boga poza nawias wszelkich ludzkich rozważań czy spraw. Żyć tak, jakby Boga nie było. Były to hasła, czy jest to hasło często powtarzane lub wtłaczane w naszą świadomość. W tym ostatnim ujęciu mamy do czynienia z moralną negacją Boga, co się szczególnie objawia w ateizmie pragmatycznym. Również czynniki inne mogą być przyczyną ateizmu. Ludzie, którym Boga przedstawiono w ten sposób, że jest on surowym sędzią, potępiającym i karzącym najmniejsze nawet braki, upadki, mogą czasem próbować unikać nagany i kary przez zaprzeczanie istnienia Boga. Podobnie osoby, które doznały kiedyś jakiejś krzywdy od różnych osób lub ujrzały swoje dążenie przekreślone przez religijne zakazy, mogą też uciekać się do deklaracji sprzyjania ateizmowi, agnostycyzmowi czy też indyferentyzmowi. Te negatywne ludzkie postawy wobec Boga mogą być popierane poprzez pewną ilość wydarzeń we współczesnej nauce lub społeczeństwie. Współczesna technologia ma swój udział we wzroście sekularyzacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy człowiek dochodzi do przekonania, że on jest panem wszystkiego. Wynalazków, odkryć naukowych potrafi zawładnąć naturą. W ten sposób postępuje wymazywanie ze świata tajemnicy, a rola pozostawiona dla religii w kulturze masowej jest znikoma. Stąd też i myślenie o Bogu w życiu codziennym zostaje sprowadzone na margines ludzkich zainteresowań, dążeń. Dziś łatwiej jest się przyznać i szczycić, że jest się ateistą, agnostykiem niż człowiekiem wierzącym. Również to się dokonuje w naszej ojczyźnie. Technologiczny sposób myślenia prowadzi do zaciemnienia obecności Boga, religii oraz do depersonalizacji ludzkiego życia. W rezultacie człowiek doświadcza pustki, osamotnienia w tłumie, również niemoralne życie, nierozwiązany problem winy, grzechu może prowadzić do zaprzeczenia istnienia Boga, aby uniknąć konfrontacji twarzą twarz z Bogiem, a to jest już zaprzeczenie miłości, tej miłości, która jest zdefiniowana w liście do Koryntian przez świętego Pawła. Katechizmowe sformułowanie zawiera jednak nadzieję. Oznacza, że Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, nawet jeśli ten człowiek zapomniał czy odrzucił Boga, aby go szukał, a dzięki temu znalazł życie i szczęście. To poszukiwanie wymaga od ludzkiej osoby wysiłku jej rozumu, prawości woli, szczerego serca, a także świadectwa innych, którzy uczyliby go szukania Boga. W tym samym ostatnim zwraca się uwagę na owo na naszą wspólnotowość w religii, na wspólne bycie razem i przeżywanie tajemnicy naszej wiary, tajemnicy Boga. Bycie otwartym na Boga oznacza podtrzymywanie nieustannej, żywej, dynamicznej komunikacji ze swoim Stwórcą. Dlatego całe ludzkie życie, wszystkie przeżycia, wydarzenia, smutki, radości, świat otaczający nas, świat przyrody, to etapy, stacje w drodze do celu ostatecznego, czyli do Boga. Do Boga idzie się przez człowieka i świat, przez kształtowanie w sobie postawy dialogu, wdzięczności, zadziwienia, refleksji, szacunku, wspaniałomyślności. A wszystko to jest przecież niczym innym jak właśnie postawą modlitwy. modlitwa jest sprawdzianem naszej wiary i otwartości na Boga. To żywy oddech wiary. Zwłaszcza modlitwa integralna uczy, że między codziennym życiem i modlitwą nie ma żadnej przepaści. Nie ma rozdziału pomiędzy niedzielą a pozostałymi dniami tygodnia. Nie ma rozdziału między świątynią, Eucharystią, a życiem poza progiem Kościoła. Życie przenika modlitwa, a modlitwa przenika życie. Życie i modlitwa stanowią nierozerwalną całość, tak jak człowiek, który jest zanurzony w Bożej miłości.